Wydawnictwo Agora i wydawnictwo Czarne przedstawiają pierwszą w Polsce biografię Stanisława Lema autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Lem. Życie nie z tej ziemi. Czyta Adam Bauman. Prolog. Feki Kłod Potui. Jest 4 rano, a właściwie w nocy. Do świtu pozostało jeszcze kilka długich godzin. Kliny, dalekie przedmieście Krakowa, bardziej wieś niż miasto, jeszcze śpią. Żaden pies nie szczeka, żaden kogut nie pieje, żadna krowa nie ryczy, żaden samochód nie jedzie. Dopóki nie ruszy poranne sąsiedzkie machanie łopatami, żaden zresztą nie przejedzie, bo w nocy spadł śnieg. Jedyna trasa łącząca te kilka domków z cywilizacją, na planie miasta szumnie nazywana ulicą, ale na razie to po prostu polna droga odbijająca od szosy zakopiańskiej, w tej chwili jest nieprzejezdna. Stanisławowi Lemowi to akurat nie przeszkadza. Nigdzie się nie wybiera, przynajmniej w sensie fizycznym. Ale za chwilę będzie szybować wyobraźnią ku gwiazdom. Bo te kilka godzin przed świtem, kiedy wszyscy domownicy jeszcze śpią, to jego ulubiona pora na pisanie. Wyobraźnia nie potrzebuje odśnieżonych dróg. Teraz czeka go pierwsza czynność tego dnia. Rozpalenie w piecu. Lem wymyka się ze swojego pokoju na piętrze. Po lastrykowych schodach schodzi na parter, gdzie w swoim pokoju śpi teściowa, a w jadalni na rozłożonym fotelu dziewczyna ze wsi, która u państwa Lemów gotuje i sprząta. Na upartego to jej można by zlecić palenie w koksowym piecu. Wprawdzie wymaga to męskiej krzepy, ale jeśli tym dziewczynom, wynajdywanym w podkrakowskich wsiach przez teściową, dzięki jej niebywale bogatej sieci krewnych i znajomych, czegokolwiek brakuje, to nie jest to tężyzna fizyczna. Z tym, że dokładanie dziewczynie obowiązków byłoby ryzykowne. Mogłaby po prostu odejść jak już ileś poprzedniczek. Rodziny nie stać na płacenie im wystarczająco dużo, żeby utrzymać je na dłużej. Wszystkie w końcu znajdują sobie gdzieś w Krakowie lepszą pracę. I poszukiwania trzeba zaczynać na nowo. Rotacja jest tak szybka, że Lemowi nie chce się nawet zapamiętywać imion kolejnych dziewczyn. Są jeszcze 2 powody, dla których Stanisław Lem chętnie bierze na siebie rolę palacza centralnego ogrzewania we własnym domu. Po pierwsze, jest 40-latkiem. W tym wieku mężczyzna chętnie chwyta się męskich zadań w przeczuciu, że to ostatnia dekada w życiu, kiedy jeszcze wolno mu to robić. Wyczuwa, że już bliska jest ta chwila, w której nie będzie dla rodziny tym silnym, sprawnym przenosicielem ciężkich sprzętów i uniwersalnym rozwiązywaczem problemów, a sam zaczyna się stawać problemem i obciążeniem. I chce się nacieszyć każdym dniem sprawności fizycznej. Po drugie, od dłuższego czasu Barbara Lem, w trosce o tę sprawność, próbuje swojego męża odchudzić. Chwyta się różnych sposobów, namawia go do fizycznego ruchu, ogranicza mu dania obiadowe. Stanisław Lem nie spiera się co do meritum. Nie kwestionuje potrzeby odchudzania. Wprawdzie nie zrobił dyplomu, ale skończył studia medyczne, tak samo jak jego żona, która zresztą często powtarza, że Staszek, mimo braku dyplomu, wie o medycynie więcej od niej. I nie jest to tylko kurtuazja. Lem przecież ciągle kompulsywnie coś czyta, także literaturę medyczną. Krótko mówiąc, sam dobrze wie, jakim zagrożeniem dla niego jest nadwaga. Dlatego trudno, gdy przy obiedzie cała rodzina je drugie danie, on zadowala się zupą. Mózg i serce każą mu słuchać żony, ale żołądek to organ kierujący się własnymi prawami. I to właśnie on wyrywa Lema ze snu. Schody do piwnicy nie są już wykończone nawet lastryko. Stanisław Lem schodzi w mrok po gołym betonie. Pcha surowe drzwi, zbite z desek stabilizowanych 3 belkami tworzącymi literę Z. Zapala światło, ale nie kieruje pierwszych kroków do kotłowni. Skręca do garażu. W bagażniku kryją się zakupy, które wczoraj zrobił w Krakowie, w swoim ulubionym zieleniaku na ulicy Długiej, gdy krążył po mieście, czekając, aż żona skończy pracę i wrócą do domu na świętą porę obiadową,
godzinę 13:30 jak co dzień. Lem jak zwykle przez ten czas załatwiał różne sprawy i sprawunki, od zakupów po lekturę międzynarodowej prasy wykładanej w hotelach. Wczoraj w Zieleniaku kupił 2 znakomite niemieckie batoniki marcepanowe. Wprawdzie nie wolno mu ich jeść, ale przecież nikt nie patrzy, wszyscy śpią. Lem pożera je pośpiesznie i przenosi się z garażu do spiżarni. Wrzuca papierki za szafę, która jest przymocowana do ściany, więc nikt nigdy nie wykryje jego dietetycznej transgresji, słodkiej zbrodni doskonałej. Przez chwilę myśli o tym, jakim absurdem jest kupowanie słodyczy w Zieleniaku, a więc w sklepie, którego teoretycznym przeznaczeniem jest handel warzywami i owocami. Ale przecież czym to się różni od jechania do banku celem kupienia samochodu albo do hotelu, by kupić Heralda? A na takich właśnie absurdach Lemowi schodzą kolejne dni. Może zrobić z tego opowiadanie satyryczne? O jakiejś planecie, na której Ion Tichy usiłuje robić zakupy w lekko tylko zawoalowanym świecie PRL-owskich absurdów? A może to nie musi być planeta? Co chwila pojawia się na mapie świata jakieś nowe państwo w ramach dekolonizacji. Może zróbmy z tego fikcyjny kraj gdzieś w Azji czy Afryce. Ta myśl jednak szybko ulatnia się z głowy Lema. Trzeba się wreszcie zabrać za to, po co tu przyszedł. Wygrzebuje z pieca na szufle wczorajszy popiół i żużel. Przy drzwiach zarzuca płaszcz i wkłada robocze gumofilce. Wygląda teraz bardziej jak Franek Joas z Mycisk Niżnych niż jak krakowski literat i przedziera się przez świeże zaspy do furtki. Rzuca popioły na drogę i zziębnięty szybko wraca do domu. W kotłowni odkrywa, że koks jak zwykle zamarzł. Pomieszczenie jest wilgotne i nieogrzewane i nie da się go nabrać na szufle. Sięga po sztamajzę, swoje podstawowe narzędzie pracy jako palacza, opisane żartobliwie w Podróży Siódmej Iona Tichego. To specjalny okuty drąg. Tichy miesza nim w stosie atomowym, a także walczy nim z samym sobą w pętli czasu o to, kto zeżre ostatnią ukrytą tabliczkę czekolady. Tichy czwartkowy, Tichy piątkowy, czy może najgroźniejszy z nich wszystkich, bo najbardziej doświadczony, Tichy niedzielny. Lem natomiast rozbija sztamajzą zamarznięte grudy koksu i węgla. Ale oczywiście jak Tichy stoczyłby heroiczną walkę o zapasy w spiżarce, choćby z samym sobą. W jakimś sensie zresztą codziennie to robi. Trach, trach, trach. W piecu jeszcze nie napalone, ale pisarz już się rozgrzał. Wsypuje rozdrobniony żużel, sięga po kanister z benzyną, oblewa czarne bryły, rzuca zapałkę. Bum! Benzyny jak zwykle nalał trochę za dużo. Zawsze strofuje siebie za przesadę, ale to jak ze słodyczami, silniejszy od niego. Batonik i eksplozja. Czy można w przyjemniejszy sposób zacząć pracowity dzień? Lem grzeje ręce przy huczącym piecu. Gdy tylko wróci do swojego pokoju, usiądzie przy maszynie. Ma jeszcze jakieś 3 godziny spokojnego pisania, zanim cały dom zacznie się budzić i znowu trzeba będzie jechać do Krakowa. O czym by tu dzisiaj? Idąc po schodach na górę, Lem myśli o czytanym niedawno artykule. Tak go zafrapował, że już nawet nie wie, gdzie to było, w Heraldzie czy w Newsweeku. O tym, że rząd amerykański zamówił w Rand Corporation projekt sieci łączności, której węzłami będą komputery. Komputer już nie jako samodzielny mózg elektronowy, ale jako narzędzie komunikacyjne. Jak zwykle to, nad czym pracują prawdziwi inżynierowie, jest ciekawsze od pomysłów fantastów. Przecież to w ciągu najbliższego pół wieku zupełnie zmieni cywilizację, media, relacje międzyludzkie, sposób pracy. Dlaczego nikt o takich rzeczach nie pisze? Wczoraj Stanisław Lem mówił o tym Jankowi Błońskiemu, gdy ten wpadł z tradycyjną wieczorną wizytą. Rozmowa jak zwykle zaczęła się miło, Błoński o pruście, Lem o sieci komputerowej. Ale przeszła w awanturę, bo Błoński uparcie nie chciał przyznać, że pytanie o to, jak komputery zmienią cywilizację, jest jednak ważniejsze od pytania o to, jak Prustowi udało się ująć istotę natury ludzkiej na kartach w poszukiwaniu straconego czasu. Jaką ludzie mogą mieć istotę natury, skoro niedługo zaczną ingerować w kod genetyczny, a już teraz mogą swoją naturę zmieniać na przykład przy użyciu narkotyków? Oczywiście, im wyraźniejsza była spiżobetonowa niepodważalność lemowskiej argumentacji, tym bardziej Błoński podnosił głos. Pani domu, chcąc zapobiec awanturze, zmieniła temat na coś neutralnego i wspólnego obu literatom. Perspektywę gazyfikacji, a więc i asfaltowania ulicy, która ich przedmieście przy dobrej pogodzie jako tako łączy z Krakowem, przy złej skutecznie od niego oddziela. Błoński jednak zamiast cieszyć się z postępu, zaczął rozpaczać, ile go będzie kosztować instalacja gazowa i skąd on na to weźmie pieniądze. Może to nie było miłe z mojej strony, myśli Lem, że odpowiedziałem na to, że fi, wystarczy, że napiszę dwa opowiadania i będę miał na instalację. Ale Błoński nie musiał tak zareagować. Wybuchnął, wstał, zaczął machać rękami i powiedział, co myśli o twórczości gospodarza. Że to zwykła chałtura, pisana tylko dla zarobku, której nigdy, nigdy nie będzie się zaliczać do kanonu polskiej literatury. To już mógł sobie darować ten mój przyjaciel tak zwany, myśli Lem, siadając przed maszyną. Ostatnie zdanie brzmi tak zabawnie, że w ostatniej chwili pisarz zmienia plany. Włoży je w cybernetyczne usta Trurla, bohatera literackiego, którego opisywanie sprawia mu ostatnio mnóstwo radości. Trurl to robot, konstruujący inne roboty. Jego sąsiad, Klapaucjusz, zajmuje się niby tym samym, ale oprócz tego wszystkim się różnią. Ciekawe, czy Błoński kiedyś się domyśli, że im goręcej mi chce dopiec, tym więcej mam pomysłów na opisywanie sporów Trurla i Klapaucjusza. Myśli Lem i od razu sobie odpowiada. Żaden polonista w Polsce nie traktuje serio literatury fantastycznej, co ma tę dobrą stronę, że pisarz może sobie pozwolić na wszystko, bo nie będą jego dzieła obracać na nicę ani krytyk, ani cenzor. A przecież Trurl i Klapaucjusz w kolejnych opowiadaniach knują przeciwko najrozmaitszym, gnębiącym ich tyranom, różnym okrucyuszom, mandrylionom i potworykom. Aluzje są coraz oczywistsze, ale cenzura to przepuszcza, choć gdzie indziej czepia się byle czego. Rozbawiony psikusem, jak i kolejnym opowiadaniem spłata najbliższemu przyjacielowi oraz całemu światu, Lem zaczyna walić w klawisze. Miarowy stukot maszyny wypełnia cały dom. Domownicy, jeśli nawet się przez niego na chwilę budzą, to tylko przewracają się na drugi bok, wiedząc, że dopiero czwarta i mają jeszcze parę godzin snu. Przyzwyczaili się spać przy tym odgłosie. Zaniepokoiłoby ich raczej odejście od rutyny. Czas już, żeby opowiadający powyższą historię, wszechwiedzący narrator dokonał autodemaskacji. Gdzieś w pierwszej połowie lat 60., kiedy Lem tworzył swe najważniejsze dzieła, naprawdę mógł się wydarzyć taki poranek. Skomponowałem go z rzeczywistych elementów, ale nie wiem, czy się wydarzył. Nie wiem, czy sztamajza z kotłowni rzeczywiście była pierwowzorem Dronga z Podróży Siódmej, ani czy spory Lema z Błońskim o postęp techniczny stały się inspiracją dla kłótni Trurla, entuzjasty, z Klapaucjuszem, sceptykiem. Na podstawie zgromadzonych materiałów wydaje mi się to prawdopodobne, ale nie mam na to dowodów. Nie mam ich nawet na to, że Lem rzeczywiście ukradkiem wcinał w piwnicy słodycze. Wiadomo, że podczas generalnego remontu tej piwnicy za wspomnianej szafy wysypał się stos opakowań pochodzących z lat 60. i 70., ale przecież każdy uczciwy sąd by uniewinnił oskarżonego na podstawie tak nędznych przesłanek. Nikt Lema za rękę nie złapał. Częstym zjawiskiem wśród biografów jest utrzymywanie całej narracji w podobnej konwencji. Autor pisze z pozycji wszechwiedzącego narratora. Wszystko wie o swoim bohaterze, ale nie zawsze wiadomo skąd. Nie zrobię tego. Jedyną historią, jaką mogę Państwu opowiedzieć w sposób uczciwy, jest moja historia. Współczesnego dziennikarza, który próbuje zrekonstruować życie Stanisława Lema na podstawie dostępnych materiałów. Wydawałoby się, że ktoś prowadzący bogatą korespondencję, kto w dodatku napisał książkę autobiograficzną i udzielił dwóch wywiadów, rzekł, nie ma żadnych tajemnic. Ja odnalazłem ich mnóstwo. Przyszli adepci lemologii, lemografii i lemonomiki opisowej, porównawczej i prognostycznej być może je wyjaśnią, ale ja muszę się już tu na wstępie przyznać do porażki. I choćby dlatego nie wypada mi dalej pisać w neutralnej trzeciej osobie. Będę pisał, co mi wiadomo, a nie jak było. Bo przecież tak naprawdę nie wiadomo, kto pożerał ukradkiem w tej piwnicy chałwę i marcepan. Może kosmici? W przypadku tej akurat biografii tego nie można wykluczyć.